Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze-Dziewica. Bardzo serdecznie witam wszystkich widzów Telewizji Trwam, słuchaczy Radia Maryja. Przed nami czas rozmów niedokończonych. Dzisiejszy temat, który chcemy się zająć, który chcemy podjąć, to bezpieczna wiosna. A naszymi gośćmi są pani podinspektor Wioletta Dąbrowska, oficer prasowy komendanta miejskiego policji w Toruniu. Witam bardzo serdecznie. Pan komisarz Przemysław Słomski, ekspert zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Witam serdecznie.
Dzień.
Oraz pan starszy aspirant Remigiusz Rakowski, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Witam pana bardzo serdecznie. Doborowe tutaj jakże eksperckie towarzystwo. Dziękujemy i cieszymy się obecnością. I też zapraszamy widzów oraz słuchaczy. To ta wielka wartość dodana do tego, abyśmy wspólnie także i tworzyli ten czas naszego spotkania. Te kwestie, te pytania, które nas może nurtują. Tym bardziej, że tych pytań z pewnością jest no, sporo, ponieważ od 1 stycznia, jeśli chodzi o ten ruch drogowy, to wiele się zmieniło. Oczywiście ma to na celu zwiększenie bezpieczeństwa nas wszystkich, jeśli chodzi o tych, którzy poruszamy się po drodze, jesteśmy użytkownikami. Czy to jako właśnie piesi, czy to właśnie poruszając się na rowerze, czy różnego rodzaju innym środkiem lokomocji, czy też właśnie samochodami. Zatem cała ta rzeczywistość, która nas teraz spotyka, nią chcemy w jakiejś mierze również się zająć. Chcemy także spojrzeć na te zmiany, które obowiązują, które mają służyć bezpieczeństwu. I nie wiem, takie pierwsze pytanie może i taka prośba o refleksję. Kilka lat temu, kiedy zmieniały się te przepisy, kiedy za przekroczenie prędkości o konkretną skalę właśnie w terenie zabudowanym, to zabierane było na 3 miesiące i jest, prawda, prawo jazdy. I wówczas no, policja dzieliła się takim spostrzeżeniem, że faktycznie ten pierwsze miesiące od prowadzenia tych zmian przepisów ruchu drogowego no, skutkowały tym, że kierowcy, użytkownicy może tak bardziej szerzej ruchu drogowego byli bardziej ostrożni. Jak teraz? Od 1 stycznia weszły poważne zmiany, prawda? Wiemy, że one się cały czas kształtują, one wchodzą przez cały rok, bo one są rozciągnięte na cały rok. Jak teraz państwo spoglądając na to bezpieczeństwo ruchu drogowego, czy faktycznie po tych zmianach jest mniej wypadków, jest mniej śmierci na drogach, jest mniej kolizji, czy też jeszcze tego nie obserwujemy?
Oczywiście trudno powiedzieć, to jest za krótki okres, żeby ocenić jednoznacznie, czy te przepisy poprawiły bezpieczeństwo. Myślę, że na to potrzeba troszkę dłuższego okresu, ale z naszych tutaj ustaleń już widać, że ci kierowcy jeżdżą wolniej, jeżdżą bardziej zgodnie z przepisami. No nie ukrywajmy, że jeżeli ktoś ma zapłacić mandat w wysokości 2000, 2500, to jest naprawdę bardzo duża kwota, więc kierowcy się pilnują, starają się jeździć wolniej i w sumie o to tutaj chodziło. Pamiętajmy, że teraz mandaty karne są bardzo wysokie. Od 1 stycznia rzeczywiście zmieniły się przepisy i te mandaty poszły drastycznie do góry, szczególnie te za te wykroczenia, które były głównymi przyczynami wypadków drogowych, czyli wykroczenia przeciwko pieszym, wykroczenia polegające na przekraczaniu dozwolonej prędkości. Także te wykroczenia rzeczywiście teraz są niestety dużo kosztowniejsze dla portfela wszystkich kierujących, ale rzeczywiście zauważyliśmy, że kierowcy starają się jeździć wolniej i bezpieczniej.
Jeśli my na przykład tutaj w Toruniu robiliśmy taką analizę miesiąc do miesiąca, powiedzmy stycznia, lutego, to rzeczywiście zauważyliśmy taki spadek, że kierowcy jednak są bardziej rozważni, że jednak dotarło, że te mandaty są dużo wyższe, przez co moim zdaniem też i bezpieczniej będzie na naszych drogach.
Oby tak się stało, to zależy od każdego spośród nas, użytkowników ruchu drogowego. Pan aspirant, starszy aspirant wspomniał o taryfikatorze, prawda? Tutaj zmiany dość no, takie faktycznie dotykające tych, którzy przekraczają te przepisy. A jeśli chodzi o takie najważniejsze też spośród tych, o których pan wspomniał, które dotyczą nas, użytkowników, to na jakie również by pan zwrócił uwagę?
Może zacznę od początku, że wzrosła górna granica mandatu karnego. Do tej pory mandat karny mógł być w wysokości 500 zł, a od 1 stycznia górna granica mandatu karnego za jedno wykroczenie to jest aż 5000 zł, czyli to jest bardzo duża różnica. Przy zbiegu wykroczeń nawet to może być kwota 6000. A jeżeli chodzi już o konkretne wykroczenia, to takie najdroższe to są przede wszystkim przekroczenia dozwolonej prędkości. Jeżeli przekroczymy prędkość o ponad 70 km na godzinę, czyli już bardzo, bardzo dużo, to mandat karny za takie wykroczenie to jest 2,5 tysiąca złotych. Bardzo też kosztowne są wykroczenia typu nieprawidłowe wyprzedzanie, czyli wszystkie nieprawidłowe wyprzedzania, czyli niestosowanie się do zakazu, wyprzedzanie na skrzyżowaniach. Tutaj mandat karny jest w wysokości 1000 złotych, czyli również bardzo wysoko. Bardzo wysokie mandaty są również za wszelkiego rodzaju wykroczenia dotyczące przejazdów kolejowych, czyli jeżeli będziemy omijać rogatki, będziemy nie stosować się do sygnalizacji świetlnej, wówczas mandat karny będzie w wysokości 2000 zł. To są naprawdę bardzo już wysokie kwoty, które niestety mogą wpłynąć bardzo mocno na nasz portfel, na nasz budżet domowy.
Jakie dokumenty powinien posiadać przy sobie każdy kierowca?
Tutaj już od dłuższego czasu kierowca nie musi mieć przy sobie praktycznie żadnych dokumentów. Wszystko my jesteśmy w stanie sprawdzić podczas kontroli drogowej w naszych systemach. Czyli kierowca nie musi mieć przy sobie ani prawa jazdy, ani dowodu osoby rejestracyjnego, ani ubezpieczenia OC. Wszystkie te informacje dotyczące pojazdu czy naszych uprawnień policjant może sprawdzić w systemach, do których policjanci mają dostęp. Oczywiście my zachęcamy do tego, żeby kierowcy wozili ze sobą, czy tam na przykład dowód osobisty. Nawet jeżeli ma ktoś prawo jazdy, to czasami przyspieszy kontrolę, ponieważ łatwiej nam spisać PESEL czy dane osobowe z dokumentu niż rozpytać daną osobę, ale oczywiście to nie jest obowiązkowe. Jeżeli ktoś nie ma przy sobie żadnego dokumentu, to oczywiście mandatu karnego za to nie dostanie.
A w jakich okolicznościach można stracić prawo jazdy?
No, tych przypadków jest bardzo dużo. Takim najczęstszym przypadkiem to jest właśnie przekroczenie prędkości o ponad 50 km w obszarze zabudowanym. Tutaj pamiętajmy, że jeżeli przekraczamy prędkość już dosyć drastycznie, bo jeżeli jest dozwolona prędkość 50, a my jedziemy ponad 100, to jest bardzo dużo. To jest bardzo taka prędkość, która już powoduje ogromne zagrożenie na naszych drogach i wówczas kierowca musi się liczyć nie tylko z mandatem karnym, ale również z zatrzymaniem prawa jazdy na 3 miesiące. Drugim takim przypadkiem, gdzie możemy stracić prawo jazdy, to jest jeśli przewozimy za dużo osób w pojeździe. Jeżeli na przykład mamy busa, gdzie bus jest zarejestrowany na 2-3 osoby, a w środku na przykład przewozimy, nie wiem, strzelam, 7-8 osób, bo takie przypadki się zdarzają, za to wykroczenie również możemy otrzymać wysoki mandat karny i możemy, na pewno będziemy mieli zatrzymane prawo jazdy na okres 3 miesięcy.
Wspomnieliśmy o taryfikatorze, ale to również i ta druga rzeczywistość, bo taryfikator to są konkretne środki materialne, ale to są również punkty, które także mają niebagatelne znaczenie. Jak tutaj sytuacja wygląda z punktami? Jaka jest ta granica górna i właśnie po jakim czasie one się kasują? Bo tu też nastąpiły pewnego rodzaju zmiany.
Tutaj w ustawie rzeczywiście już są informacje dotyczące punktów karnych, ale pamiętajmy, że to dopiero się zmieni we wrześniu. Na razie jesteśmy na tak zwanych starych zasadach, czyli cały czas 24 punkty za jedno wykroczenie możemy otrzymać 10 punktów karnych. Rewolucja będzie 17 września, gdzie tak naprawdę za jedno wykroczenie będziemy mogli otrzymać już nawet 15 punktów karnych, a punkty karne będą się kasowały tak naprawdę dopiero po 2 latach. Czyli po 17 września będzie o wiele łatwiej stracić prawo jazdy. Także tutaj, jeżeli ktoś jest takim pseudopiratem drogowym i tych wykroczeń popełniał bardzo dużo, dlatego tutaj ten taryfikator został stworzony tak i te punkty karne, żeby pilnować się, nie tylko, bo niektórzy wiadomo, boją się bardziej punktów karnych, niektórzy dużej kwoty mandatu. Dlatego pamiętajmy, że i punkty karne, i mandaty mają odstraszyć tych piratów drogowych do popełniania tych rażących wykroczeń w ruchu drogowym.
Z pewnością moglibyśmy tutaj chyba dzisiaj cały w ogóle program poświęcić tylko i wyłącznie na te zmiany, które zaszły od 1 stycznia i które są wdrażane. Pan tutaj mówi również o 17 września, ale chcemy szerzej spojrzeć na to nasze dzisiejsze spotkanie. Wiosna, zatem słońce, zatem jesteśmy też i jakże spragnieni tego, żeby wyjść, żeby troszeczkę też i pospacerować, i pospotykać się, i czy pojeździć na rolkach, czy na rowerze, czy po prostu pospacerować zwyczajnie. ten ruch będzie teraz bardziej wzmożony i tutaj cała plejada różnego rodzaju rzeczywistości wychodzi nam naprzeciw. W jaki sposób przygotować się do tego czasu, w jaki sposób też i umiejętnie i bezpiecznie poruszać się i korzystać z tej infrastruktury, która nam jest udzielona. Może rozpocznijmy od właśnie osób, które poruszają się pieszo. Na co powinny zwrócić szczególną uwagę?
Ja bym tutaj miała taki apel w zasadzie do pieszych. Wiadomo, że w tej chwili pieszy ma pierwszeństwo na przejściu, ale też obserwujemy czasami takie zachowania pieszych, które są bardzo niebezpieczne. Niebezpieczne zarówno dla nich jako pieszych, ale też i dla kierowców. Dlatego, że dopóki się nie upewnimy, że kierowca nas widzi, że redukuje prędkość, że zahamowuje pojazd, nie wchodźmy na pasy. Czasami obserwujemy takie osoby, które po prostu widzą tylko pasy i nagle na nie wchodzą. Często widzimy też osoby, które mają słuchawki w uszach lub mają telefon przed sobą i widzą tylko pasy i nic ponad to. Nie zmieniły się te zasady, które mówią o tym, że sprawdzamy, jeśli mamy jezdnię, która i w jednym, i w drugim kierunku, żeby upewnić się, że kierowcy nas widzą i wtedy dopiero wchodzić, a nie nagle wtargnąć przed na przykład nadjeżdżający pojazd. I tu jest
Pani podoficer, podinspektor, czyli pamiętam, w szkole uczono nas,
tak,
dochodzisz w prawo, w lewo, w prawo.
Tak. Niestety,
czy ta zasada nadal obowiązuje, ponieważ
oczywiście
faktycznie tutaj, jeśli chodzi o pasy, zmieniło się dużo i dobrze, że się zmieniło, bo faktycznie było chyba troszeczkę tak, że to kierowca, ten, który był użytkownikiem ruchu, jak właśnie będąc w samochodzie opancerzony, to on jakby miał pierwszeństwo. Teraz
tak
to się zmienia i bardzo dobrze, że ta przestrzeń właśnie pieszych jest doceniana, zauważana i brana pod opiekę. Z tym, że tak zauważamy jako również kierowcy. Nie wiem, jakie jest
tak
tutaj Państwa również doświadczenie, że coraz częściej zdarza się tak, że są pasy,
piesi,
to po prostu idziemy
tak,
jak po chodniku.
Tak, i piesi nadużywają czasami właśnie tego pierwszeństwa. Ja zawsze powtarzam, że nieważne, to tak jak w życiu na drodze, jest tak jak w życiu, nieważne kto ma rację, ważne kto ponosi większe szkody. Zawsze osoba piesza potrącona, kiedy kierowca nie zdąży wyhamować, nieważne, że ja miałam rację, bo weszłam na pasy, bo mnie się to należało, ważne jest to, że ja jako pieszy nic mnie nie chroni. Wciąż prowadzimy akcję Niechroniony Uczestnik Ruchu Drogowego. Mamy na myśli przede wszystkim właśnie pieszych i właśnie użytkowników rowerów na przykład, ale też obserwujemy podczas takich akcji, że niestety i piesi dopuszczają się wielu wykroczeń.
My też zachęcamy do tego, żeby piesi nosili elementy odblaskowe. W tej chwili przepisy mówią o tym, że obowiązkiem jest pieszego nosić elementy odblaskowe, kiedy korzysta z drogi poza terenem zabudowanym, ale my zachęcamy do tego, żeby te odblaski nosić nawet w mieście, tam gdzie jest oświetlenie, tam gdzie nawet te przejścia dla pieszych są oświetlone. Ten mały element odblaskowy naprawdę niejednokrotnie może uratować życie komuś tak naprawdę, bo kierowca, widząc pieszego, który ma element odblaskowy, widzi go już z daleka, ma więcej możliwości, więcej czasu na to, żeby podjąć jakąkolwiek reakcję. W przypadku...
Czy są konkretne badania, które pokazują właśnie, jeśli mamy jakikolwiek element, o ile wydłuża się ta odległość, z której kierowca widzi i ma możliwość zareagowania, jakiegoś manewru?
To już jest prawie kilkaset metrów, kiedy kierowca dostrzega drobny element odblaskowy, a jeśli nie mamy żadnego elementu, jesteśmy na ciemno ubrani i zlewamy się właśnie głównie wiosną, jesienią, zlewamy się z otoczeniem, to kierowcy zostaje zaledwie kilka sekund na reakcję. Niestety te kilka sekund nie zawsze może wystarczyć.
Teraz, co prawda, wiosna się już dużymi krokami zbliża. Ten zmrok zapada już troszeczkę później, ale warto, jednak warto mieć zawsze mieć ze sobą jakiś element odblaskowy, a już w ogóle zakładać go w momencie, kiedy już robi się szaro, robi się ciemno. Ten element naprawdę, no, kierowca może z dużej odległości zauważyć w ten sposób osobę, która ma ubrany czy założony element odblaskowy. No, ten pieszy po prostu może być bezpieczniejszy.
Nazwijmy je po prostu nieśmiertelne odblaski, o których cały czas powtarzamy, apelujemy. Od lat prowadzimy takie akcje. Wiem, że bardzo trudno to się przyjmuje, ale na szczęście już się pojawiają też osoby, które są rozsądne i czasami nawet wiele takich elementów używają, zakładają, czasem mają wszyte w odzież, kupują obuwie z takimi odblaskami, wiedząc, że na przykład jeżdżą rowerem i naprawdę to jest bardzo, bardzo pomocne. Zresztą wszyscy, jak jesteśmy kierowcami, widzimy, kiedy, jak daleko możemy dostrzec na przykład osobę z odblaskiem, a jak mało czasu nam zostaje, zaledwie kilka metrów na reakcję, kiedy dostrzegamy tą osobę w ostatniej chwili.
Czyli odblask, jeśli nie posiadamy, to wiele zauważamy negatywnych spraw związanych z telefonem komórkowym, a tu telefon może pomóc, ponieważ ma również te funkcje latarki i także można zaświecić taką latarkę i idąc, maszerując także
i
ten światełko będzie widoczne z dużej odległości. To jeśli chodzi o pieszych, a jeśli chodzi o rowerzystów, o tych, którzy używają właśnie takich urządzeń dwuśladowych.
Pamiętajmy, że zbliża się wiosna, coraz będzie lepsza pogoda, a co za tym idzie, sezon rowerowy się zaczyna. Widać coraz więcej rowerzystów. Jak przygotować się do tego sezonu? Pamiętajmy, że przed sezonem powinniśmy sprawdzić stan techniczny swoich rowerów. Często po zimie na przykład elementy oświetleniowe są takie, że już to światło za mało świeci albo w ogóle nie działa. Warto przed sezonem sprawdzić hamulce, sprawdzić opony, sprawdzić, tak jak powiedziałem wcześniej, oświetlenie. Ale w mojej ocenie najważniejsze jest, żebyśmy przed sezonem przypomnieli sobie przepisy ruchu drogowego. Pamiętajmy, że zimą rzadko jeździmy na rowerze i czasami się zdarza, że zapominamy albo nawet nie znamy tych przepisów, a niestety to jest bardzo ważne, ponieważ też jadąc rowerem jesteśmy tymi niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego. Jeżeli dojdzie do wypadku, jeżeli zderzymy się z pojazdem, to niestety mamy dużo mniejsze szanse na przeżycie niż ten kierowca pojazdu. Dlatego warto sobie przypomnieć, co ten rowerzysta może, a czego nie powinien. Warto, żeby przed sezonem wyposażyć się, czy to w kask, czy to w kamizelkę odblaskową, co prawda nie jest obowiązkowe, ale my zachęcamy do tego, żeby z tych elementów korzystać. Ale przede wszystkim powinniśmy pamiętać, że kierując rowerem, po pierwsze, nie jeździmy po chodniku, bo to nie jest miejsce dla rowerów, tylko dla pieszych. Jeżeli przejeżdżamy na drugą stronę jezdni, powinniśmy schodzić z roweru, bo po przejściu dla pieszych nie wolno przejeżdżać rowerem. To jest kardynalny, bardzo częsty błąd. Często też zjeżdżamy, czy to z pobocza, czy z chodnika na jezdnię. Nie upewniamy się, czy nie wymusimy pierwszeństwa. To są takie nagminne błędy, które powodują, że ten rowerzysta niestety jest narażony na wypadek drogowy.
A w co powinien być wyposażony rower? Tu pan wspomniał o tym, że kask, kamizelka nie są obowiązkowe, aczkolwiek bardzo, bardzo są zalecane. A co jest nieodzownym wyposażeniem dla bezpieczeństwa?
Zgodnie z warunkami technicznymi rower powinien być wyposażony w światło pozycyjne barwy czerwonej z tyłu, światło pozycyjne barwy białej z przodu, sprawny hamulec, sygnał dźwiękowy. To są takie podstawowe rzeczy, podstawowe elementy, które wpływają na bezpieczeństwo. Ale tak jak powiedziałem wcześniej, najważniejsze w mojej ocenie to jest oświetlenie pojazdu. Często się zdarza tak, że wyjeżdżamy, jest słońce, ale wracamy, już jest zmrok, jest wieczór, a jeżeli nie będziemy mieli oświetlenia, nie będziemy mieli kamizelki odblaskowej, to naprawdę bardzo jest niebezpiecznie wówczas poruszać się po jezdni, a właśnie po jezdni, jeżeli nie ma ścieżki rowerowej, właśnie po jezdni powinniśmy się poruszać. Dlatego oświetlenie jest bardzo ważne.
Rowerzyści i szosa. Jeśli jest ścieżka rowerowa, jest to jasne, prawda? Jeździmy ścieżką rowerową. Gdyby ktoś jednak zdecydował się jechać szosą, czy to jest karalne? I kwestia właśnie, jeśli nie ma ścieżki rowerowej, to druga sprawa. Czy rowerzyści mogą jechać obok siebie, czy muszą jechać jeden za drugim?
Pamiętajmy, że jezdnia jest dla kierujących pojazdami, a chodnik jest dla pieszych. Czyli jeżeli nie ma ścieżki rowerowej, nie ma drogi dla rowerów, wówczas kierujący rowerem powinien poruszać się po jezdni. Dlatego jest tak bardzo ważne, żebyśmy znali te przepisy, ponieważ po jezdni jeżdżą samochody z dużo większą prędkością z reguły niż rowerzyści, dlatego my musimy bardzo dbać o własne bezpieczeństwo. Oczywiście możliwe jest, że czasami na takich wąskich drogach, na takich drogach, gdzie jest bardzo mały ruch, możemy się poruszać obok siebie, ale pamiętajmy, że nie możemy po pierwsze utrudniać ruchu, nie możemy powodować zagrożenia, czyli jeżeli jest na drodze większy ruch, wówczas powinniśmy jechać jeden za drugim. Możemy poruszać się obok siebie tylko na tych drogach, gdzie jest ruch bardzo mały.
Tutaj niejednokrotnie można było być świadkiem, kiedy to porusza się rowerzysta i jedzie, jadą samochody, prawda? I czasem zdarza się, że na przykład kierowca trąbi na rowerzystów. No bo nie wiem, no nie podoba mu się coś, prawda? Czy po prostu, że jedzie po prostu, albo nie wiem, że jedzie zbyt może daleko od pobocza. Czy trąbienie jest, nawet gdyby było faktycznie jakaś sytuacja, która no, wskazuje na to, żeby ten rowerzysta zmienił swoje zachowanie na jezdni, czy to jest najlepszy środek komunikacji takiej właśnie pewnego rodzaju dezaprobaty?
Pamiętajmy, że na drodze jest miejsce dla każdego. Rowerzysta ma prawo poruszać się po jezdni, tak samo jak kierujący pojazdem. Jesteśmy na drodze równi, powinniśmy wzajemnie siebie szanować. I kierowcy powinni szanować rowerzystów i rowerzyści powinni też mieć świadomość, że ci kierujący pojazdami też mają swoje prawa. Dlatego powinniśmy nauczyć się wzajemnego szacunku. A czy trąbienie to jest dobry przykład? Pamiętajmy, że używając sygnału dźwiękowego powinniśmy go używać w ostateczności i tylko w takich momentach, gdzie to może ostrzec innych uczestników, gdzie możemy na przykład przez danie tego sygnału dźwiękowego zapobiec jakiemuś zagrożeniu na drodze. Nie możemy nadużywać tego sygnału dźwiękowego po to, bo kogoś nie lubimy, żeby ktoś nam na przykład zjechał. To jest oczywiście kardynalny błąd. Nie możemy tego robić. Możemy używać tego sygnału dźwiękowego, żeby kogoś ostrzec przed niebezpieczeństwem. Ale tutaj chciałbym powiedzieć, że najważniejsze dla mnie jest ten wzajemny szacunek. Jeżeli my poruszamy się rowerem, pamiętajmy, że mamy swoje prawa i obowiązki, tak samo jak kierujący pojazdami.
Dziękuję. Za chwileczkę obejrzymy pewien materiał, który też nam zobrazuje rzeczywistość, którą właśnie, czy dalej jest to rzeczywistość powszechna, jeśli chodzi o naszą ojczyznę, czyli prowadzenie, może bardziej szerzej, użytkowanie dróg pod wpływem alkoholu, czy zauważamy tutaj pewnego rodzaju spadek tej rzeczywistości, czy jednak dalej utrzymuje się to wysokie spożycie alkoholu, a następnie właśnie korzystanie z drogi. Panie komisarzu.
Niestety nadal odnotowujemy sytuacje, przypadki, kiedy to policjanci w trakcie kontroli drogowej właśnie zatrzymują nietrzeźwych kierowców. No my z naszej strony oczywiście za każdym razem, kiedy podejmujemy kontrolę drogową, to ta trzeźwość jest sprawdzana. Wielokrotnie też przeprowadzamy różnego rodzaju działania właśnie na drodze ukierunkowane typowo na ograniczenie właśnie tych kierowców, którzy prowadzą pojazd po spożyciu alkoholu. Niestety nadal tu jest ciężko teraz się odnieść akurat, bo nie mam statystyki, żeby konkretnie powiedzieć, ile mieliśmy przynajmniej tutaj w naszym województwie zatrzymanych nietrzeźwych kierujących. Natomiast niestety to się nadal zdarza, nadal odnotowujemy takie przypadki. Oczywiście to się wiąże też z tym, że taka osoba w zależności od tego, ile tego alkoholu w organizmie ma, ponosi konsekwencje, bo tutaj możemy rozróżnić takie zdarzenie na wykroczenie czy też na przestępstwo, bo jeżeli osoba, która prowadziła pojazd, ma powyżej 0,5 promila alkoholu w organizmie, wówczas mówimy o przestępstwie, jest prowadzone wtedy postępowanie karne. Natomiast niezależnie od tego, jaki to już będzie wynik, to w takich sytuacjach policjanci już obligatoryjnie zatrzymują prawo jazdy. Wówczas sąd decyduje o tym, na jaki czas te prawo jazdy jest zatrzymane.
Ja też jeszcze chciałam powiedzieć, że to z moich obserwacji wynika, że niestety ilość promili, która często jest podczas badania, jest tutaj taka tendencja wzrostowa. Osoby wsiadają do pojazdów z dość dużą zawartością alkoholu. Czasami to jest 1,5, 2, 3 zdarzają się i więcej promila alkoholu w organizmie. Ale też chcę zwrócić uwagę na taką rzecz, że jeżeli ktoś decyduje się wsiąść do pojazdu pod wpływem alkoholu, to naprawdę należy się bardzo mocno zastanowić, czy ta osoba nie potrzebuje pomocy, terapii i czy nie należałoby już robić wszystko, żeby leczyć. Wiem, że to są sytuacje trudne, ale nie są niemożliwe. I tutaj też apel do wszystkich, którzy wokół siebie mają takie osoby i obserwują taką tendencję, taką sytuację, nie tylko pierwszy raz, bo zdarza się, że ci kierowcy tracą prawo jazdy, a mimo wszystko nadal wsiadają w stanie nietrzeźwym, żeby na przykład występować o przymusowe leczenie takich osób, bo one są często bezwolne właśnie w tym swoim nałogu, a stwarzają niebezpieczeństwo nie tylko dla siebie samego, wsiadając do pojazdu nietrzeźwe, ale też i dla wszystkich innych użytkowników drogi. Już nie wspomnę o tym, że to są tragedie też i rodzinne.
Zapraszam wobec tego do obejrzenia, do wysłuchania materiału, który poświęcony jest między innymi właśnie tej rzeczywistości.
Co się stało? Jest wypadek. Co mi jest? Nie tak, krew spokojnie ci nie będzie.
Alkohol na drodze bardzo często równa się śmierć, kalectwo, tragedia. I tutaj również często takie jest pewnego rodzaju usprawiedliwienie. A wczoraj, prawda, spożywałem alkohol, to już spokojnie mogę jechać. Bardzo byśmy przestrzegali przed tego rodzaju myśleniem.
Jeszcze bardzo podstawowe takie tłumaczenie to tylko dwa piwa. To najczęściej jest i niektórzy nie zdają sobie sprawy z tego, że nikt w te, przede wszystkim ani prokuratura, ani sąd nie uwierzy w dwa piwa, kiedy mamy 2,5 promila. Natomiast też jeszcze ważnym takim elementem, który dochodzi dokładnie do tego samego artykułu, czyli prowadzenia w stanie nietrzeźwości, jest prowadzenie też pod wpływem innych środków, na przykład środków odurzających, psychotropowych. Tutaj już policja od lat dysponuje testami, ale mamy też takie obserwacje, że coraz więcej młodych osób lub w średnim wieku decyduje się na zażywanie narkotyków i potem jazdę pod ich wpływem. Najgorsze dramaty są, kiedy łączą ze sobą też tą chemię, czyli na przykład narkotyki i alkohol. To są naprawdę prawdziwe dramaty. To są sytuacje, kiedy człowiek nie potrafi kompletnie zachowywać się racjonalnie i jest to ogromne zagrożenie w tej chwili, bo policjanci już czasami mówią, że widzą, że od któregoś konkretnego rocznika to prędzej typują nawet właśnie narkotyki niż alkohol.
Często też w trakcie takiej kontroli policjanci po prostu znajdują przy kierowcy narkotyki, woreczek na przykład z amfetaminą czy z jakimś innym narkotykiem. No i wtedy później też w trakcie badania takiego testu narkotesterem wychodzi, że kierowca kierował pojazdem pod wpływem narkotyków. Pamiętajmy, że ten narkotyk jest tak samo traktowany, jakbyśmy jechali pod wpływem alkoholu. Myślę, że już wiele było takich sytuacji bardzo medialnie też nagłaśnianych, kiedy dochodziło do tragedii, kiedy kierowca właśnie prowadził pojazd pod wpływem narkotyków i spowodował wypadek śmiertelny, gdzie zginęła jakaś osoba albo i też dziecko.
No, w ogóle jeśli chodzi o kwestię pod jedno przez państwa narkotyki, tego rodzaju środki, które także niosą śmiertelne zagrożenie, a kwestia szkół. Teraz mamy rzeczywistość chociażby wiosny, pierwszy dzień wiosny to taki dzień, gdzie właśnie młodzież też i cieszy się tą aurą sprzyjającą, ale przychodzi wiele spraw do głowy i w jaki sposób tutaj reagować, będąc rodzicami, mając pewnego rodzaju podejrzenie, w jaki sposób też mogą rodzice, gdzie mogą szukać też pewnego rodzaju pomocy, widząc, że dziecko od jakiegoś czasu się zachowuje w sposób, który budzi pewnego rodzaju właśnie zastanowienie. I co powinno w pierwszej kolejności tak zastanawiać rodziców?
Znaczy, ja myślę, że przede wszystkim już od najmłodszych lat rozmawiać z dziećmi takim dziecięcym językiem, żeby nie ufały obcym osobom, że ten, kto chce nam dać coś do posmakowania albo opisuje to, że to jest coś fantastycznego, wcale nie musi być naszym przyjacielem i żeby dzieci miały ograniczone zaufanie do osób, które będą częstować czymś, środkami, których my nie znamy, bo mówimy tutaj o narkotykach, ale możemy mieć do czynienia również z dopalaczami. Więc rozmawiajmy od najmłodszych lat, już w szkole podstawowej ze swoimi dziećmi, żeby ograniczały zaufanie nawet do swoich rówieśników, kiedy oni chcą się popisać, kiedy chcą nas namówić na zażycie jakichś środków, na polizanie czegoś, posmakowanie, wypicie czegoś, że to może być narkotyk, że jest to śmiertelne niebezpieczeństwo, że nałogi niszczą życie, że wprowadzają w organizm różne reakcje, takie zupełnie irracjonalne. Mówmy o tym, że w normalnych warunkach osoba podatna na choroby psychiczne może nigdy nie zachorować. Kiedy dostanie chociażby czasami raz narkotyk, może pobudzić w swoim mózgu takie reakcje, które spowodują chorobę nieuleczalną w zasadzie. Kontrolujmy. Ufajmy, ale kontrolujmy, sprawdzajmy, czy nasze dzieci, nie wiem, w kolumnach na przykład magnetofonów czy w jakichś innych urządzeniach nie chowają jakichś woreczków, plakietek, różnych rzeczy i sprawdzajmy, czy to się nie dzieje. Rozmawiajmy dużo z naszymi dziećmi, jak one reagują na przykład na liść marihuany, na symbol chociażby tego, czy one to akceptują. Mówmy o tym, że my w naszym domu nie akceptujemy pewnych rzeczy, na przykład narkotyków, innych spraw, jeśli chcemy uchronić nasze dzieci. Ale też kiedy widzimy, że nasze dzieci z pozornie dobrego domu, kiedy staramy się im zapewnić wszystko, co tylko możemy, prywatne szkoły, podwozimy na lekcje, zapewniamy wszystko, tylko jest możliwe, zaczynają się nagle buntować, ale tak w niezrozumiały sposób, że kompletnie nie rozumiemy tych reakcji. Trzaskają drzwiami, wychodzą, rzucają się na podłogę, krzyczą, kłócą się o telefon, o różne rzeczy. To może też być również sygnałem dla nas o tym, że nasze dziecko być może już popróbowało takiej chemii, być może środowisko rówieśnicze jest dla nich ważniejsze, bo daje im właśnie to poczucie szczęścia w związku z zażywaniem różnego rodzaju narkotyków. I wtedy nie wypierajmy. Każdemu z nas może się to przytrafić, że nasze dziecko w pewnym momencie po prostu stracimy nad nim kontrolę i nie posłucha wszystkiego, co mamy mu do powiedzenia. Im wcześniej zareagujemy, tym lepiej. Nawet jeśli dziecko się będzie buntować, kiedy będzie złośliwe, będzie nas wyzywać, to pamiętajmy, że to my jesteśmy dorośli i to do nas należy pomóc temu dziecku, bo ono samo z nałogu nie wyjdzie. Więc szukajmy pomocy psychiatrów, psychologów, pomocy powrotu z U, czyli takich ośrodków, które zajmują się uzależnieniami. I pamiętajmy, że kiedy nasze dziecko zaczyna mieć tego typu kłopoty, to też jest edukacja dla nas. To też my mamy za zadanie uczestniczyć w terapii, żeby wiedzieć, jak ratować nasze dziecko.
Bardzo proszę.
Ja też chciałem dodać, że też policjanci bardzo często, w zasadzie to jest taka codzienność, można powiedzieć, rozmawiają z młodzieżą, czyli uczestniczą w spotkaniach w szkołach, ponieważ w każdej jednostce w zasadzie terenowej są policjanci, którzy zajmują się właśnie sprawami nieletnich i oni bardzo często właśnie spotykają się z uczniami różnych szkół i rozmawiają właśnie na temat między innymi właśnie zażywania narkotyków i ich skutków i oczywiście odpowiedzialności też prawnej takiej osoby nieletniej. Tych spotkań jest bardzo wiele tak naprawdę. My tu już od najmłodszych klas tak naprawdę rozmawiamy z dziećmi i staramy się uświadamiać ich o zagrożeniach i niebezpieczeństwie właśnie związanych z zażywaniem narkotyków.
Niebezpieczeństwo, jeśli chodzi o zdrowie, jest śmiertelne. Jeśli chodzi o prawo, jakie tutaj prawo ma narzędzia, aby odstraszać posięganie po to, co nie służy?
Czy przede wszystkim, jeżeli mówimy o osobach nieletnich, no to tutaj mamy ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich. W przypadku, kiedy dziecko jest przełapane na tym, że zażyło narkotyki, czy też posiada narkotyki przy sobie, wówczas policjanci właśnie, którzy zajmują się sprawami nieletnimi, oni gromadzą jakby tutaj materiał w tej sprawie. On następnie jest przekazywany do sądu rodzinnego. Dalsze, że tak powiem, już decyzje w tej sprawie osoby nieletniej już podejmuje sąd rodzinny.
Też proszę pamiętać, żeby nie przegapić pewnego momentu, ponieważ kiedy nasze dziecko kończy 18 lat, zaczyna decydować już samo o sobie. Jeżeli przegapimy moment, kiedy będziemy mogli pomóc dziecku, umieszczając go w ośrodku, to nie zawsze mamy gwarancję, że ono później zdecyduje się samo na to, żeby do takiego ośrodka trafić. Natomiast często jest tak, że rodzice wypierają to, nie moje dziecko. Jest to bardzo powszechny moment, kiedy rodzice nie wierzą w to, że mogło się to przytrafić właśnie im i właśnie ich dzieciom. Takie wypieranie powoduje nieraz odwlekanie w czasie niestety i czasami spóźniamy się z tą właśnie ważną reakcją. Rodzice myślą sobie, nie, no bo przecież nie przerwie szkoły, no jakoś to będzie, no przecież nie oddam swojego dziecka do ośrodka, na przykład na rok. Ja wtedy zadaję takie pytanie, jak się ma jeden rok, półtorej lub dwa lata leczenia, bo mówmy się, taka terapia to jest leczenie tego człowieka z nałogu do całego życia jego. Czy nałóg narkotykowy jest, jak większość nałogów, jest śmiertelnym nałogiem? Więc myślę, że warto każdemu z nas poświęcić rok z życia naszego dziecka, dwa lata, żeby wiedzieć, że nasze dziecko jest zdrowe i dzisiaj już jest wolne od narkotyków i przeżyje całe życie, może pomagając innym i będąc zdrowym człowiekiem.
I oby tak było. Oby tak było, takiej otwartości, pewnego rodzaju rozsądku w tym wszystkim. I to, o czym mówiła pani podinspektor, rozmowy. Serca życzymy. Bezpieczna wiosna, temat dzisiejszych rozmów niedokończonych na antenie telewizji Trwam oraz Radia Maryja. Naszymi gośćmi są pani podinspektor Wioletta Dąbrowska, oficer prasowy komendanta miejskiego policji w Toruniu, pan komisarz Przemysław Słomski, ekspert zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy oraz pan starszy aspirant Remigiusz Rakowski, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. A my zapraszamy naszych widzów oraz słuchaczy do współtworzenia czasu naszego dzisiejszego spotkania. Numery kontaktowe z Polski Północnej 56 657 0011, z Polski Południowej 56 657 0012. Dwa numery w naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400 oraz dla telefonujących spoza granic naszej ojczyzny. Dwa numery kontaktowe 48 56 657 0013 lub drugi numer kontaktowy 48 56 657 0014. Jeśli chodzi o młodzież, o dzieci, tutaj jeszcze myślę, że z pewnością nawiążemy do tego tematu w naszej drugiej części o godzinie 21.30. Teraz dajemy pierwszeństwo naszym widzom oraz słuchaczom. Bardzo proszę, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam ojca Dawida, witam funkcjonariuszy w studiu i pozdrawiam. Daniel z Wielkopolski się kłania. Chciałem zadać pytania odnośnie rowerzystów, bo jak wiadomo, kierowcy to jest priorytet, że są kontrolowani na zawartość alkoholu, ale także bym chciał się odnieść, że nie widzę, żeby tutaj w tym kierunku też była prewencja odnośnie rowerzystów, a widzę, że to sporo osób jeździ, no niestety pod wpływem alkoholu, rowerem. To jest też pojazd. Druga sprawa to jest hulajnogi. Pojawiły się w większych, mniejszych miastach coraz ich więcej. Z bardzo dużą prędkością mkną przez chodnik. Dzisiaj byłem świadkiem właśnie przechodząc. Młody chłopak jechał, żeby mnie nie obejrzał się, to mógłby mnie z dużą prędkością uderzyć. Także to jest druga sprawa i dosyć poważna. No i po prostu jeszcze taka sytuacja się pojawiła. Są miasta, uruchamiają rower miejski. No ale to zauważyłem, że ludzie sobie z rowerów zrobili jakby to taki motorek z wózkiem. O co chodzi? Jest koszyk do bagażu czy do jakichś zakupów, a tutaj się dorośli ludzie wożą, niszczą, dewastują. No, bardzo mnie to boli, no bo to jest dla nas wszystkich i powinniśmy to szanować, a nie niszczyć, no bo ktoś za to zapłacił i mimo, że są tam te aplikacje, czy w jakiś sposób można to namierzyć, ale widzę, że to jakoś tam kiepsko idzie. Dobrze, dziękuję serdecznie, pozdrawiam, niech Pan nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze, Panie Dawidzie, pozdrawiamy, dziękujemy za te, Panie Danielu, tak, Panie Danielu, za te kwestie podjęte przez Pana. Bardzo trafne i prosimy o ustosunkowanie się rowerzyści, alkohol, hulajnogi i taki pewien szacunek właśnie dla nie tylko dla użytkowników, ale i dla przedmiotów.
Rzeczywiście chciałbym podkreślić, że nie tylko kierowcy są kontrolowani kierujący pojazdami, ale również rowerzyści. Wiadomo, że zimą, w okresie zimowym, jesiennym jest tych rowerzystów mniej, więc w zdecydowanej większości kontrolowani są kierujący pojazdami. Ale oczywiście chciałem zaprzeczyć, ponieważ rowerzyści, czy nawet użytkownicy tak zwani UWR, czy UTO, czy kierujący hulajnogami też są kontrolowani. I to nie tylko przez policję, również przez Straż Miejską, przez inne tutaj służby. I pamiętajmy, że kierujący rowerem, czy hulajnogą elektryczną również mogą popełnić wykroczenie. Tutaj pan przed chwilą powiedział o alkoholu, jeżeli chodzi o rowerzystów. Tutaj pamiętajmy, że zgodnie z nowym taryfikatorem, który wszedł od 1 stycznia, za kierowanie rowerem w stanie nietrzeźwości jest bardzo wysoki mandat, bo aż 2,5 tysiąca złotych. To jest bardzo dużo. I tutaj rzeczywiście no to jest też problem, bo kiedyś to było przestępstwo, teraz jest tylko to wykroczenie, ale nadal sankcja jest bardzo duża i to jest bardzo duże, poważne wykroczenie, jeżeli chodzi o rowerzystów. I tacy rowerzyści są oczywiście również przez policję kontrolowani. A jeżeli chodzi o hulajnogi elektryczne, tutaj chciałem powiedzieć, bo tutaj pan zadał pytanie, jeżeli chodzi o prędkość na chodniku. Rzeczywiście może zacznę od początku, że kierujący hulajnogą powinien poruszać się podobnie tak jak rowerzysta po ścieżkach rowerowych, po drogach dla rowerów, po tym pasie dla rowerów. Jeżeli takiej ścieżki nie ma, a prędkość dozwolona na jezdni jest większa niż, jest do 30 na godzinę, może poruszać się hulajnogą elektryczną po jezdni. Ale jeżeli po pierwsze nie ma ścieżki dla rowerów, prędkość jest większa niż 30 na godzinę, to wówczas kierujący hulajnogą powinien poruszać się po chodniku. Ale tutaj chciałbym zaapelować do wszystkich użytkowników tych urządzeń, że na chodniku to pieszy powinien się czuć bezpiecznie, to pieszy powinien się czuć w taki sposób, że nie musi się przejmować, czy ktoś go uderzy, czy ktoś nie uderzy. Dlatego, jeżeli poruszamy się hulajnogą elektryczną, czy urządzeniem transportu osobistego, przepisy mówią, że musimy poruszać się z prędkością zbliżoną do pieszego i musimy temu pieszemu ustępować pierwszeństwo, ustępować miejsca. Dlatego, jeżeli poruszamy się z hulajnogą, nie możemy jeździć z maksymalną prędkością. Jeżeli zbliżamy się do pieszego, musimy wziąć pod uwagę, że ten pieszy może na chwilę odbić w lewo, może dziecko na przykład wybiec przy chodniku. Dlatego musimy omijać tego pieszego ostrożnie z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego. To jest bardzo ważne. I tutaj jeszcze chciałbym podkreślić, że jeżeli poruszamy się hulajnogą elektryczną, to możemy poruszać się tylko i wyłącznie my sami. Nie możemy przewozić innej osoby ani jakiegoś, powiedzmy, tam bagażu. Tak mówią nowe przepisy. Dlatego to jest bardzo ważne. Tych przepisów musimy się wszyscy razem nauczyć. One są świeże, bo one weszły w życie w maju ubiegłego roku. Nie wszyscy jeszcze się z tym zapoznali, a jeżeli się zapoznali, to zima spowodowała to, że troszeczkę o tym zapomnieliśmy. Dlatego też jesteśmy dzisiaj tutaj po to, żebyśmy przypomnieli przepisy odnośnie tych hulajnóg elektrycznych czy urządzeń transportu osobistego.
Jeszcze tutaj taka delikatna uwaga do wszystkich kierowców, wszędzie tam, gdzie nasza droga krzyżuje się z chodnikiem, zbliżamy się do przejścia do pasów, do ścieżek rowerowych. Pamiętajmy, czy wyjeżdżamy na przykład z bramy, gdzie przejeżdżamy przez chodnik, to zwróćmy w pierwszej kolejności uwagę właśnie, czy nie zbliża się jakaś hulajnoga, to znaczy kierowca hulajnogi, dlatego że jak wiemy, ten pojazd porusza się z większą prędkością niż sam pieszy i często może dojść do kolizji. Więc tutaj taki apel też do kierowców. Włączając się do ruchu, starajmy się być naprawdę niezwykle ostrożni, bo tam, gdzie się pojawiają hulajnogi, a jest ich coraz więcej, może dochodzić właśnie do kolizji.
Bezpieczna wiosna, temat naszego spotkania. Odbierzmy kolejny telefon. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Halina Siebec. Ja chciałam wrócić do tematu odblasków. Ja się zgadzam, że należy nosić odblaski, bo ja mam prawie 70 lat. Ubrana jestem na czarno, czarna kurtka, czarne spodnie, czarny beret. Jestem niewidoczna. Ale ja chciałam kupić taki odblask. I niestety, zadzwoniłam na 997, zapytałam pana policjanta, gdzie ja mogę kupić taki odblask. Pan nie wiedział, mówi, może na CPN-ie. Ja poszłam na stację paliw i pytam o odblaski, on mówi, mi proponuje kamizelkę pomarańczową. Więc może goście wiedzą, gdzie można kupić takie na przykład opaski, naklejki, żeby można było do ubrania założyć, przykleić. Mhm. Bo ja jestem niedorozwinięta. Ja nie wiem, gdzie można kupić coś takiego.
Pani Halino, pani jest dociekliwa i tego bardzo pani serdecznie dziękuję, gratulujemy i życzymy, żeby ta dociekliwość właśnie w trosce o swoje bezpieczeństwo, ale i innych w tej przestrzeni ruchu drogowego pani nigdy nie wygasło. Dziękujemy również za ten podjęty temat. Gdzie można się zaopatrzyć? Właśnie tego rodzaju.
Pragnę powiedzieć, że naprawdę my w tysiącach rozdaliśmy już podczas różnego rodzaju akcji, spotkań, jakichś pikników właśnie elementy odblaskowe, bo zawsze staramy się wyposażać właśnie osoby w takie odblaski, więc może gdzieś uda się pani trafić na taką akcję, gdzie będą policjanci i podejść, poprosić na przykład o taki odblask. A jeśli nie, to ja sama jestem osobiście świadkiem, że w wielu dyskontach popularnych można znaleźć opaski odblaskowe, elementy małe w różnych, że tak powiem, wzorach geometrycznych. Ja osobiście polecam z serca właśnie opaski odblaskowe, dlatego że one nie zajmują dużo miejsca. W każdą torebkę, kieszonkę się zmieszczą. Można je założyć na rękę, ale ja też często polecam zakładanie na nogę, dlatego że kiedy idziemy, bo jest to ruchoma część naszego ciała, ten odblask cały czas pracuje i pokazuje, że jednak na drodze coś się dzieje, że jest ktoś jeszcze na drodze się znajduje. Więc ja polecałabym w taki sposób popytać w sklepach najbliższych, jakie są przy naszym domu.
Ważna sprawa, bardzo ważna sprawa i cieszymy się, że pani jest tutaj zainteresowana tym, żeby wyposażyć się i życzymy, żeby się udało właśnie taki odblask zdobyć, zakupić i go przede wszystkim używać, bo myślę, że w niejednym z naszych domów, mieszkań są te odblaski gdzieś tam schowane głęboko w szufladach, w szafach i nie korzystamy z nich, a może to bardzo nam pomóc. Chcemy także wspomnieć o kwestii związanej z osobami starszymi, ale nie tylko starszymi. Tutaj tych różnego rodzaju metod związanych z wyłudzaniem, z naciąganiem osób jest po prostu bez liku. Osoby, które złodzieje, osoby, które gdzieś tam właśnie taką rzeczywistością się zajmują, coraz to nowe różnego rodzaju metody wymyślają, na co chcielibyśmy może teraz zwrócić uwagę i uwrażliwić naszych widzów oraz słuchaczy w tej kwestii dbania o swoje środki materialne, te, które mamy gdzieś pod ręką, ale i również te, które są zdeponowane w bankach.
Myślę, że chyba nadal najpopularniejszą metodą oszustw i chyba tak najczęściej występującą to jest oszustwo metodą na wnuczka czy też na policjanta. Te metody w zasadzie są takie same. Legenda czasami się jest modyfikowana przez oszustów. Czasami podają się za prokuratorów na przykład albo podają się za policjanta. Na przykład mówią, że nasze środki, które mamy zgromadzone na kontach bankowych są zagrożone, ponieważ hakerzy mają w jaki sposób je przejąć, albo jest jakiś nieuczciwy pracownik banku, który ma te pieniądze wypłacić z tego konta i w różny sposób próbują nakłonić właśnie to starsze osoby przede wszystkim.
Ale panie komisarzu, tak słuchając tego, no to tak myślę, że wielu spośród nas myśli, że to jest niemożliwe. No jak? No jak można, prawda? No jak to można w ten sposób gdzieś właśnie zrobić? A jaka jest skala tego procederu?
Skala jest w zasadzie bardzo duża, można powiedzieć. Ja mogę podać, jeżeli chodzi o przykład naszego województwa kujawsko-pomorskiego. W ubiegłym roku dokładnie odnotowaliśmy 112 sytuacji, gdzie doszło do oszustw dokonanych, tak? Czyli doszło do przekazania pieniędzy. No i niestety osoby pokrzywdzone straciły te pieniądze, ale tutaj może zaskoczę kwotą, jaką oszacowaliśmy tutaj przez ten cały rok, jakie pieniądze zostały przekazane w ręce przestępców. To tutaj obliczyliśmy, że w ubiegłym roku dokładnie ponad 3 miliony 800 tysięcy złotych zostało przekazane oszustom. Po prostu od tak. To są niejednokrotnie to są na pewno oszczędności tych starszych osób życia, tak naprawdę oszczędności życia, które gromadzili. Niestety te osoby dały się nabrać tak naprawdę na tą historię oszustów. Ja myślę, że bardzo ważny apel z naszej strony jest taki, żebyśmy pamiętali o tym, że ktokolwiek do nas zadzwoni, czy jest to policjant, czy jest to prokurator, czy jakaś inna instytucja, bo myślę, że inne instytucje też tak nie robią. Jeżeli ktoś nas prosi o to, żebyśmy wypłacili jakiekolwiek pieniądze, czy wypłacili z konta, z banku, czy też, nie wiem, które gromadzimy na przykład w mieszkaniu, mamy dziś komuś przekazać, zostawić, bo niejednokrotnie się zdarzało tak, że na przykład ci przestępcy namawiali do tego, żeby te pieniądze, które wypłacimy, czy też po prostu z domu wyciągniemy, mają zostawić na przykład w śmietniku, gdzieś tam koło jakiejś bramy przykładowo. My jako policja i myślę, że jakieś inne instytucje takich sytuacji nie robimy. Nigdy nie każemy, żeby ktoś przekazał jakiekolwiek pieniądze. My nie bierzemy żadnych pieniędzy. To jest najważniejsze. Myślę, że jeżeli ktoś do nas dzwoni i chce od nas wyciągnąć pieniądze i twierdzi, że trzeba te pieniądze gdzieś przekazać, to już powinna nam się tutaj lampka zapalić, że mamy do czynienia z oszustem. To jest jakby najważniejsza zasada. To są nasze pieniądze, tak? Nikt od nas nie może wyciągać w żaden sposób pieniędzy i komuś jeszcze przekazywać. Owszem, ci oszuści w bardzo różny sposób działają. Przede wszystkim oni działają tutaj pod presją czasu, znaczy nakłaniają tą osobę pod presją czasu, żeby ta osoba nie miała możliwości zastanowienia się, co robi, żeby przekazać te pieniądze. Zastrasza też tą osobę, tak? No bo grozi, mówi, że jeżeli nie pani czy pan nie wyciągnie tych pieniędzy z konta, nie wypłaci, to te pieniądze pani czy pan straci. I tu w ten sposób oni działają. Ale najważniejsza zasada jest taka, nie przekazujemy żadnych pieniędzy. Myślę, że przede wszystkim policja nie bierze żadnych pieniędzy, nie prosi o przekazywanie żadnych pieniędzy i myślę, że inne instytucje też takich sytuacji nie robią, więc w momencie, kiedy ktoś od nas chce pieniądze, to już możemy mieć, już powinniśmy wiedzieć o tym, że mamy do czynienia z oszustem.
W 2021 roku województwo kujawsko-pomorskie 112 przypadków.
112 przypadków.
3 miliony
800 tysięcy.
800,
prawie 4 miliony. Prawie 4 miliony złotych. Po prostu tak przekazane oszustom. I to w bardzo różnych sytuacjach. Nieraz przez okno ludzie wysyłają.
To jest bardzo popularne, że ludzie wyrzucają czasem.
Wyrzucają przez okno.
Wyrzucają swoją biżuterię, pieniądze. Sprawca ich, że tak powiem, nakierowuje, że muszą natychmiast wyrzucić, bo za chwilę dojdzie do napadu i my musimy to zabezpieczyć. Tak jak tu kolega wspomniał, policja, prokuratura, sądy nie zabezpieczają w żaden sposób pieniędzy, nie żądają od nas pieniędzy. Często jest to legenda też i na wypadek, że stało się coś naszym bliskim, czy nasi bliscy spowodowali wypadek i potrzebne są pieniądze. I dalej taka właśnie legenda, że zmuszanie, żeby ta osoba pozostawiła gdzieś pieniądze, wyrzuciła, powiedzmy, przez okno. Próbują wciągać właśnie rozmówcę w taką akcję policyjną rzekomą, czy prokuratorską, policyjną. Naprawdę zagadują tak cały czas tą osobę, żeby nie było czasu na zastanowienie, tak jak już tu kolega wspomniał.
Gdy otrzymujemy taki telefon, co robimy?
Odkładamy słuchawkę i dzwonimy do swoich bliskich, żeby sprawdzić, czy coś się komukolwiek stało. Powiadamiamy ich o tym, a potem zawiadamiamy policję.
W ten sposób. Procedura jasna. Jasna, tylko no, praktyka czasem właśnie była taka, a nie inna. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę. Halo? Halo, słuchamy.
Halo?
Tak, bardzo proszę.
Czy ja mogę już mówić?
Jesteśmy na antenie, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witam ojca prowadzącego i przedstawicieli policji. Chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jeden problem, który się rozgrywa na naszych drogach, a to jest kwestia tych ważniejszych i tych mniej ważnych. Otóż świętej pamięci pan Durczok jechał pod wpływem alkoholu, 3 promile miał, przejechał pół Polski, no i sąd stwierdził, że w zasadzie nic się specjalnego nie stało i konsekwencji żadnych nie było wyciągniętych. Inny pan, Cimoszewicz, polityk, który na przejściu potrącił panią, uciął z miejsca wypadku, no i konsekwencji również żadnych nie poniósł. Z kolei inny celebryta, który miał sprawę, że na przejściu potrącił starszą osobę, został uniewinniony, bo sąd stwierdził, że nie było wiadomo, z jaką prędkością ten pierwszy czy ta starsza osoba weszła. Więc takich przypadków mamy dużo. Ja to obserwuję, ludzie na to patrzą, słuchają tego. No i jak to możliwe, żeby byli równi i równiejsi? Niby prawo powinno być traktowane w stosunku do wszystkich w jednakowy sposób, a okazuje się, że nie. Jeszcze na marginesie chcę powiedzieć, że obserwuję sąd rejonowy w moim mieście i widzę, jak przedstawiciele tego prawa, czyli sędziowie, prokuratorzy w rejonie tego sądu jeżdżą. Dziękuję, z Panem Bogiem.
Panie Marcinie, z Panem Bogiem dziękujemy. Myślę, że tematy niezmiernie ważne i interesujące. Myślę, że pewnego rodzaju każdy z nas obserwuje tego rodzaju sprawy i nas one nurtują. Nie wiem, czy to jest pytanie do naszych dzisiejszych gości, prawda? To nie wiem, to przekazuję i proszę ewentualnie ustosunkowanie się.
Jak słusznie tutaj pan zauważył, to prokuratura, sąd, my jako policjanci jesteśmy organem, który respektuje prawo. Nie znamy też okoliczności tych wszystkich spraw, więc trudno się osobiście nam jako policjantom odnieść do tego i nie możemy komentować wyroków sądu, bo sąd jest niezawisły, ale to są decyzje innego już organu. My jako policja staramy się wykonywać swoje obowiązki, a dalszy już los całej sprawy nie zależy od nas.
Także rzeczywistość taka, a nie inna, a z pewnością, tak jak pan tutaj wspomina, no, budzi pewnego rodzaju tak znaki zapytania. Tylko mówię, to akurat nie na nasz dzisiejszy program, ale myślę, że to warto byłoby kiedyś również podjąć. Bezpieczna wiosna, temat naszego dzisiejszego spotkania. Wspomnieliśmy o tych różnych metodach, jeśli chodzi o tych, którzy wyłudzają, którzy chcą zabrać nasze środki materialne, właśnie jeśli chodzi o dom, a jeśli chodzi o te środki, które są gdzieś zdeponowane, prawda? Czyli tutaj państwo również obserwujecie pewnego rodzaju procedery, które mają na celu to, żeby właśnie wyłudzać czy podczas przelewów bankowych, czy w jakikolwiek sposób. I tu też również na co zwrócić uwagę, jeśli chodzi o korzystanie z kart płatniczych, które są coraz bardziej powszechne i tak czasem nonszalancko się nimi posługujemy.
Na pewno ja zwróciłabym uwagę na wszelkiego rodzaju zakupy internetowe, ponieważ złodzieje z normalnego, realnego świata przenieśli się troszkę w tej chwili do właśnie tej strefy internetowej i też dochodzi do różnego rodzaju oszustw i tracimy nasze środki. Możemy zwrócić uwagę na to, że tacy wytrawni już sprawcy posługują się tak zwanymi internetem po to, żeby na przykład dzwoniąc do nas zmienić swoją tożsamość. To się nazywa popularnie spoofingiem, czyli podszywaniem się pod jako osobę, czy też instytucję. I na przykład sprawca zdolny internetowy wbija, dysponując naszym numerem telefonu, wbija, tak programuje w swoim komputerze komunikator, żeby wyświetliło nam się na przykład, że dzwoni do nas bank. I my jesteśmy przekonani, że to jest numer telefonu, który był zapisany w naszym aparacie telefonicznym jako bank. I jesteśmy właśnie na przykład ostrzegani, że za chwilę stracimy pieniądze, bo tutaj, prawda, bank zauważył jakieś dziwne transakcje i nie wiadomo co. No i teraz proszę o podanie, jakie pani ma tam oszczędności albo inne rzeczy. To samo może być na przykład, że ktoś zawiadomi nas, że komuś z naszych bliskich stało się coś złego, na przykład będzie mama, tata i tak dalej. Więc sprawcy są na tyle właśnie sprytni, więc zawsze odzwaniajmy, starajmy się odzwaniać do naszych bliskich, jeśli uważamy, że może to świadczyć o oszustwie, ale też jeśli chodzi o same właśnie na przykład instytucje, sami znajdźmy numer telefonu i odzwońmy do banku, żebyśmy mieli pewność, że rzeczywiście rozmawiamy z pracownikiem banku. Natomiast też jeszcze dochodzi do wielu takich, obserwujemy oszustw na portalach, tych bardzo popularnych portalach sprzedażowych, kiedy osoba, dysponując właśnie z portalu naszym numerem telefonu, kiedy my chcemy sprzedać na przykład rower, informuje nas na WhatsAppie, przepraszam, na portalu jakimś, komunikatorze naszym, że prawda, czy ta transakcja jest jednak aktualna i tak dalej. I wysyła nam linka, że już przesłała pieniądze, że proszę wejść tylko w tego linka i podać to, co trzeba, co jest według instrukcji i natychmiast pieniądze znajdą się na naszym koncie. Po czym okazuje się, że z naszego, w tym czasie z naszego konta właśnie znikają pieniądze. Bardzo popularna metoda i proszę bardzo zwracać uwagę na wszelkiego rodzaju linki wysyłane przez na przykład powiedzmy naszych administratorów naszych mediów, wodociągi, energię, inne rzeczy, bo też często w takich SMS-ach są podane linki, na które niby jesteśmy winni 2-3 złote i wysyłany jest nam link. Więc naprawdę nie wchodźmy, jeśli wiemy, że nie mamy żadnego zadłużenia, a jeśli mamy, nie mamy pewności, to kontaktujmy się bezpośrednio właśnie z naszym operatorem.
Nie powinniśmy przede wszystkim wpisywać naszych danych, danych personalnych, danych dotyczących na przykład właśnie naszego konta bankowego, czyli wszelkich danych, które uwierzytelniają jakby wejście na nasze konto bankowe, a właśnie tak działają ci oszuści w internecie, że wysyłają właśnie ten link, wchodzi się na ten link i tam trzeba wypełnić pewne, że tak powiem, pola, gdzie podajemy tak naprawdę wszystkie swoje dane, które umożliwiają wówczas temu oszustowi wejście na nasze konto i w ten sposób po prostu z naszego konta wyciąga pieniądze, czy też przelewa na inne konto bankowe. To jest bardzo ważne. Powinniśmy chronić swoje dane i tych danych nie powinniśmy wpisywać bezmyślnie przede wszystkim, no byle gdzie, w przypadku nawet takiego linku, który do nas trafia, powinniśmy się naprawdę nad tym dwa razy zastanowić. A już w ogóle, kiedy podajemy dane, które pozwalają na dostęp do naszego konta bankowego. To jest najważniejsze.
I a propos kart jeszcze, też tutaj przestrzegam, aby nie podawać nikomu, kto dzwoni, podaje się za bank, naszego numeru karty lub ostatnich liczb naszej karty bankowej oraz numeru tego, który znajduje się z tyłu tego trzycyfrowego, tak zwanego CV, aby nie podawać tego numeru, dlatego że sprawca, znając nasz numer naszej karty oraz numer ten, który jest zapisany, ten indywidualny z tyłu, jest w stanie dokonać różnego rodzaju transakcji, podając na portalach różnych sprzedażowych po prostu nasze dane i wyciągając z naszego konta pieniądze.
Także wiele spraw, wiele rzeczywistości, no bo to nasze życie. A nasze życie chcemy, żeby było bezpieczne w każdej rzeczywistości i wiele od nas zależy, jak chociażby tutaj możemy usłyszeć od Państwa. Wiele od nas zależy od pewnego rodzaju zdrowego rozsądku, działania z głową, działania na spokojnie w tej przestrzeni zarówno ruchu drogowego, gdzie z pewnością trzeba nam coraz więcej także i pewnego rodzaju takiej wrażliwości na siebie nawzajem i kultury jazdy i w tej przestrzeni właśnie chociażby finansów, o której mówimy, gdzie także i takiej pościągliwości, ale i przede wszystkim jeśli chodzi o ludzi młodych, to też takich szeroko otwartych oczu. O tym chcemy mówić również i w drugiej części naszego spotkania o godzinie 21.30 na antenie Radia Maryja. Bardzo serdecznie zapraszam do współtworzenia tego czasu, dziękując naszym gościom także za to spotkanie. Tak, pani tutaj jeszcze...
Jeszcze spróbujemy spot, bo on jest bardzo króciutki, a już nie zdążymy.
Okay. Może być pewnego rodzaju
trudność. To poruszymy to może w radę. Okay.
Tak. Bardzo dziękujemy. Pani podinspektor Wioleta Dąbrowska, oficer prasowy komendanta miejskiego policji w Toruniu, pan komisarz Przemysław Słomski, ekspert zespołu prasowego komendy wojewódzkiej policji w Bydgoszczy oraz pan starszy aspirant Remigiusz Rakowski, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Naszymi gośćmi bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękujemy.
Dziękuję również widzom oraz słuchaczom za współtworzenie czasu naszego dzisiejszego spotkania. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.